Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Jarosława, który realizuje program. I witamy gościa naszego. Dzisiaj z nami jest ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog, psychoterapeuta, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Psychologii Religii.
Witamy serdecznie.
Cześć Boże, witam pięknie.
A zajmiemy się dzisiaj takim tematem jak zjawisko wypalenia się przy pracy w domu.
Tak, drodzy Państwo, już część pierwsza dotycząca pracy zawodowej była w telewizji Trwam o godzinie 18:15. Natomiast ten temat został w jakiś sposób zainspirowany przez słuchaczy, przez listy do nas, do redakcji, które zawsze pilnie czytamy, choć nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie, bo jesteśmy pracownikami, że tak powiem, nieetatowymi i mamy dużo różnych problemów w swoim życiu w tej chwili zdrowotnych, ale audycja ma miejsce. Są mamy, są żony, które w jakiś sposób tak się stało, że nie mają tego wsparcia, środowiska dobrego wzrostu, że praca w domu, dziecko jedno, drugie, trzecie, może i dalsze, powodują, że ona w tej pracy się kompletnie zatraca. Oczywiście z poświęceniem, z wielkim zaangażowaniem pracuje, ale w końcu po paru latach czy parunastu już nie potrafi dalej ciągnąć. Zjawisko wypalania się przy pracy w domu. Więc szerzej na ten temat nasz gość, ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski. Serdecznie prosimy.
Witam bardzo serdecznie i zapraszam do refleksji nad takim doświadczeniem, które jest chyba dosyć powszechnym doświadczeniem, bo dotykającym wiele osób żyjących w rodzinach. To znaczy sytuacji, w której życie zawodowe jest łączone z pracą w domu, albo ktoś rezygnuje z realizowania siebie w życiu zawodowym i podejmuje wysiłek utrzymania domu, wychowania dzieci. I to jest praca tego człowieka. Gdy psycholodzy analizowali znaczenie pracy w życiu człowieka, doszli do wniosku, że są takie sytuacje, w których pomimo bardzo optymistycznie rozpoczynającej się pracy, zaangażowania, często młode osoby dosyć szybko wypalały się. Ten termin wypalenie wprowadził niemiecki psychiatra Herbert Freudenberger w książce, którą opublikował w 1974 roku pod tytułem Wypalenie, wysokie koszty zaangażowania. Zwraca uwagę na to, że ludzie mogą tak bardzo angażować się w pracę dla innych, że na pewnym etapie brakuje im sił i można by powiedzieć, że ruszyli z wielkim zapałem, płonęli w tej pracy, odnajdowali się, byli szczęśliwi, a w kilka lat później, na ogół 3-4 lata potem, doświadczają poczucia porażki. I zadanie, które zostało mi postawione przez redaktorów tej audycji, jest takie, abym się zastanowił wraz z Państwem nad tym, czy kobieta, bo głównie tutaj mamy do czynienia z losem kobiet. Kobieta, która decyduje się na to, aby zaangażować siebie w troskę o dom, o prowadzenie tego domu, o wychowanie dzieci, również jest narażona na ten syndrom wypalenia zawodowego. Czy to jest też tak, że również podejmując nie tylko pracę zawodową, ale również pracę w domu w sposób ofiarny, gorliwy, pełen zaangażowania, nie grozi to wszystko, co jest opisywane jako zespół wypalenia zawodowego. Żebyśmy mogli się temu dokładnie przyjrzeć, to najpierw muszę jednak wprowadzić moich słuchaczy w to, czym jest wypalenie zawodowe i po czym możemy poznać, że ktoś faktycznie jest zagrożony tym wypaleniem zawodowym. Są takie znaki ostrzegawcze, które trzeba by wziąć mocno pod uwagę, bo one mogą wskazywać, że właśnie nastąpiło wypalenie. Niektóre z tych symptomów mają charakter zaburzeń, chorób, inne jakichś trudnych relacji i dlatego nie zawsze jest łatwo je odróżnić od takich zjawisk jak smutek, depresja, nerwica czy wewnętrzne konflikty. Gdy mówimy o zespole wypalenia zawodowego, to najczęściej mamy na myśli ludzi, którzy chcą dużo zrobić dla innych. Są generalnie dobrze do nich nastawieni, ale z powodu może zbyt małej znajomości życia, trudności, z którymi przyjdzie im się borykać, zbyt małej znajomości swoich własnych możliwości, ograniczeń, nagle są konfrontowani z trudnościami i przeżywają rozczarowanie sobą samym. To są charakterystyczne uczucia związane z poczuciem zawodu. Ja już nie daję rady, ja już nie wytrzymuję. To jakiś kołowrotek. Ja nie mam czasu dla siebie. Zwłaszcza, gdy prowadzenie domu łączy się z wychowaniem dziecka, a jeszcze bardziej wielu dzieci, kobiety nieraz mają poczucie, że zawodzą. Niejednokrotnie słyszą jeszcze życzliwe głosy, krytyki ze strony rodziców, teściów, męża. Powinnaś zrobić to, powinnaś zrobić tamto. I te głosy odbierają jako dodatkową krytykę, a to jeszcze bardziej ich obciąża. Wśród tych symptomów emocjonalnych są takie doświadczenia przygnębienia, osamotnienia, izolacja, lęk, pustka, brak celu. To się stopniowo rozwija z dnia na dzień i nieraz przybiera stan zbliżony do stanu depresji albo nerwicy, kiedy ta osoba już nie panuje nad swoimi nerwami, wybucha, złości się, nawet życzliwe uwagi przyjmuje jako atak na siebie. Temu towarzyszą często także symptomy w relacjach rodzinnych i społecznych. Następuje tak naprawdę obniżenie zainteresowania tymi członkami rodziny. Do tej pory chciała wszystko poświęcić dla męża, dla dzieci, a teraz ma już tego dosyć. Z wielu powodów, między innymi dlatego, że nikt jej za to nie nagradza, nie gratyfikuje tego wysiłku. Wszyscy uważają, że to jest zupełnie normalne. Wszak powinna to robić. Powinna sprzątać, prasować, prać, robić kanapki, pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, witać męża z uśmiechem i przypominać mu o tym, że klamkę powinien naprawić. W całym tym klimacie nagle ma już dosyć i dzieci, i rodziców, i teściów, i swoich dzieci, nawet a szczególnie nieraz męża. Zlepszają się konflikty, które przemieniają się w jakąś sytuację zniechęcenia i żalu, pretensji. Albo, co często się zdarza w sytuacjach wypalenia zawodowego w pracy, cynizmu. Już nie zostanę zraniony. Już mam tego wszystkiego dosyć. Już nikt mnie nie dotknie. I w tym klimacie osoby, które przeżywają te trudności, najpierw nie wiedzą, jak zorganizować sobie odpoczynek. I nieraz, gdy słucham wypowiedzi tych ludzi, albo czytam e-maile, które do mnie czasami przysyłają, opisując swoje historie życia, czuję najpierw w pierwszym takim odruchu równą bezradność jak te kobiety. Jedna z kobiet pisze mi, że ma czwórkę dzieci, że mają kredyt, że mąż pracuje i wraca bardzo późno, że z mężem prawie nigdy się nie spotykają, nie mają czasu, żeby porozmawiać, a mąż przychodzi zmęczony, zdenerwowany i nieraz na nią warczy, że ona nigdy od 6 lat nie miała jednego dnia wolnego, a gdy kiedyś spróbowała wyjechać do swojej siostry, żeby odpocząć, to okazało się, że nie wytrzymała tam nawet jednego dnia i po kilku godzinach wracała, bo była zaniepokojona swoimi dziećmi, bo tak się uzależniła od całej tej sytuacji. I gdy czytam takie teksty, czuję taką ogromną bezradność tej kobiety. I ta bezradność jakoś nawet mnie dotyka, zanim przepracuję tę sytuację. Właśnie to poczucie takiego osamotnienia, takiego wyizolowania. Nikt już jej nie rozumie, ona sama siebie też nie. Ma poczucie, że od problemów się nie da uciec i wtedy właśnie przychodzi kolejny zespół symptomów charakterystycznych dla wypalenia zawodowego. To są symptomy fizyczne, gdzie obok zmęczenia, które się pojawia, przychodzą zaburzenia snu, apetytu, trawienia, zaniedbywanie swojego zdrowia, rezygnacja z kontaktu z lekarzem, stomatologiem, nadużywanie nieraz alkoholu albo uciekanie w wolnych chwilach w taką bezmyślność i oglądanie seriali telewizyjnych. I to jeszcze pogłębia to poczucie pustki, bezradności, beznadziejności i izolacji. To, co wcześniej wydawało się takie sympatyczne, takie wartościowe, oto pracuję dla moich najukochańszych, dla mojego męża, dla moich dzieci. Teraz już nie daje tej radości, a rośnie poczucie trudności, niekompetencji, zniechęcenia, nie potrafi do końca zrealizować zadań, ciągle ma poczucie, że wielu rzeczy nie zrobiła i że w związku z tym zawodzi. I w tym klimacie pojawia się jeszcze jedno charakterystyczne zjawisko związane z wypaleniem. To zjawisko nosi nazwę depersonalizacji. To znaczy osoby, które były do tej pory bliskie, z którymi łączyła mnie więź miłości, zainteresowania, życzliwości, troski, teraz stają się dalekie. I zaczynam je traktować jak przedmioty. tak jak się ustawia krzesła, tak i dzieci trzeba poustawiać, żeby wszystko było we właściwym porządku. Męża też najlepiej ustawić. Jak wszystko będzie poustawiane, to ja może w tym odnajdę jakiś ład i spokój. Zaczyna się traktowanie ludzi jak rzeczy. To jest właśnie depersonalizacja. Odebranie wartości osobowej tym, którzy są blisko i zaczynamy traktować ich w kategoriach niechęci. Nieraz to się wyraża nawet w życiu zawodowym, to w sformułowaniach takich negatywnych nauczyciele, czasami wychowawcy, być może, że nawet katecheci i księża nieraz mówią, a to jest hołota, już nie mam siły na nich, nie ma sensu niczego ich uczyć i tak to nic nie da. Taki stosunek zły, schematyczne traktowanie klientów, petentów, penitentów, nawet nieraz w spowiedzi u księży. W domu również takie potraktowanie z góry, zamknięcie, niedyskutowanie i w tym klimacie następuje oczywiście ocena własnych dokonań, poczucie, że cały mój wysiłek ulega zmarnowaniu. Po co ja w ogóle się na to wszystko godziłam? Jaki jest sens takiej pracy? Utrata sensu prowadzi do wypalenia egzystencjalnego, którego jednym z symptomów są także myśli samobójcze. To już w skrajnej postaci, kiedy te osoby mają poczucie, że nie ma sensu. Dzieci starała się wychować, a teraz dzieci się buntują, odzywają się grubiańsko. Matka, która przyjeżdża ze swoim 15-letnim synem, nie mogę powtórzyć jej żadnego ze słów, którymi on się zwraca do matki. Każde jest obraźliwe. I ta matka ma poczucie, że te 15 lat zmarnowała, bo starała się wychować to dziecko jak najlepiej, ale okazuje się, że to nic nie dało. I w tym kontekście można powiedzieć, że oczywiście będzie ogromne zróżnicowanie, jeśli chodzi o konkretne formy wypalenia zawodowego, czy wypalenia rodzinnego, bym powiedział, macierzyńskiego nawet, można by rzec, w zależności od tego, z jaką osobą mamy do czynienia. I można by powiedzieć, że gdybyśmy tak chcieli spróbować chociaż trochę poklasyfikować matki i ich stosunek do dzieci pod tym kątem i do prowadzenia domu, to będą takie, które są nadopiekuńcze, takie mamy kwoki, które nie wypuszczą spod opieki swoich dzieci, starają się im wszystko zapewnić, zabezpieczyć przed jakimkolwiek problemem, trudnością i na pewnym etapie widzą, że dzieci są bezradne, bo te matki nie nauczyły dzieci fruwać, nie dały im szansy samodzielnego rozwoju. Ta nadmierna ochrona przyczyniła się właśnie do tego, że także sama matka ma poczucie zmarnowanego czasu, zmarnowanego wysiłku. Inne matki mają natomiast tendencję do nadmiernej kontroli. Gdzie byłeś, co robiłeś i według tego samego schematu postępują w stosunku do dziecka z przedszkola i do maturzysty. I nie ma tutaj zmiłuj się, nie ma odpuszczenia, kontrola wszystkiego i to wyzwala pewne bunty. Inne znowu są takie matki kumpelki, które chcą się zaprzyjaźnić ze swoimi dziećmi za wszelką cenę, bez stawiania im wymagań. Matka koleżanka, matka przyjaciółka, ale właściwie bardziej z naciskiem na koleżanka, przyjaciółka niż na matka. I znowu są później nagle zdziwione, że ten cały zapał, ten trud, żeby zbudować tę przyjacielską relację, nie wypalił, zawiódł. Są też oczywiście matki, które są mało zainteresowane, obojętne w stosunku do tych dzieci, ale te to są już w sytuacjach, w których po wystąpieniu wypalenia nie odbudowały w sobie zdolności czy instynktu macierzyńskiego. Bo warto wspomnieć o tym, że jeśli wypalenie zawodowe, a także to wypalenie w życiu domowym występuje, to ono występuje zazwyczaj w pierwszych latach. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Rozmawialiśmy z panem Lechem przed audycją o tym, że gdy rodzice, gdy matka, ojciec przejdą przez tę fazę, przy pierwszym dziecku nieraz, to przy kolejnych nauczeniu już doświadczeniem potrafią lepiej funkcjonować. I tak często bywa, ale nie zawsze. Niektórzy tak jak gdyby się w ogóle nie chcieli uczyć nawet ze swoich błędów, bo to jest kiepski sposób w ogóle uczenia się życia tylko na swoich błędach, ale dla niektórych jedyny i dosyć konsekwentny, ale są tacy, którzy nawet na swoich błędach się nie uczą. I dlatego tam, gdzie rodzice są kochający, otwarci, troskliwi, wrażliwi, stanowczy, gdzie jest taki katalog zdroworozsądkowych cech dobrego rodzica. Tam nie będzie takiego dużego niebezpieczeństwa tego poczucia przegranej. Tego poczucia, że coś się nie udało. Oczywiście, kiedy próbujemy tutaj klasyfikować matki i mówić o tym, z jakimi trudnościami się borykają, to trzeba może zwrócić uwagę na kilka grup matek znajdujących się w sytuacjach szczególnych. Do tych matek zaliczyłbym te, które opiekują się dziećmi chorymi. Nieraz długotrwałe kalectwo, niepełnosprawność, czasami choroba nowotworowa ciągnąca się latami. I to jest bardzo wyczerpujące oczywiście. Ale ciekawe, że te osoby często znajdują wystarczająco dużo siły. Nieraz są zmęczone, nieraz narzekają, ale można się dziwić, skąd biorą siłę, żeby temu podołać. Miałem na terapii takie małżeństwa, przyjechała pogodna kobieta z dzieckiem, które miało problemy, bo było zalęknione. Ale mówi, że ma jeszcze dwóch dzieci, którzy mają chorobę genetyczną, dosyć uciążliwą i które musi dwa razy w tygodniu wozić na zabiegi. Gdy sobie pomyślałem o całym losie tej kobiety, o tych trudach, to można się później nie dziwić, że te osoby miałyby prawo czuć się wypalone, a jednak nie. Dalej myślę, że kolejną grupą to są matki, które samotnie wychowują dzieci. Z różnych powodów losowych. Mąż zmarł, nigdy nie wyszły za mąż, był rozwód i zostały same. Te kobiety mają poczucie, że muszą za kilka osób funkcjonować w rolach wychowawczych, organizacyjnych, ekonomicznych. I wreszcie myślę o tym, że ciekawe jest doświadczenie kobiet, które pracują zawodowo, ponieważ one z jednej strony, tak przynajmniej lansują taką teorię, pisma takie kobiece w stylu tam rady dla pani albo coś takiego, że te kobiety uczą dzieci zaradności, że uczą takiej determinacji do pracy. Ale równocześnie, niejednokrotnie te kobiety doświadczają także w pracy wypalenia i symptomy tego wypalenia, te trudności, które nabyły nie w domu, tylko w pracy, przenoszą w klimat domowy. I to jest jeszcze jedna ciekawa sytuacja i dosyć trudna, kontrowersyjna. Nikt do tej pory chyba nie znalazł takiej dobrej recepty, kiedy i jak, w jakich okolicznościach kobieta ma prawo, a może nawet obowiązek podjęcia pracy zawodowej, a kiedy powinna całkowicie poświęcić się wychowaniu dzieci, bo życie jest bardzo złożone i tych sytuacji jest wiele. I gdy teraz widzimy całe to zróżnicowanie sytuacji, w których funkcjonują te kobiety, to możemy zastanowić się, czy jest jakaś grupa osób, które szczególnie są predestynowane, czy jakoś, którym najbardziej zagraża wypalenie. I to właściwie dotyczy także i mężczyzn, i kobiet. Zwraca się uwagę na to, że w tej grupie osób, które wypalają się, najczęściej są osoby ambitne. Ambicja jest czymś dobrym, ale to jest często wygórowana ambicja, przekraczająca zakres moich możliwości. I ponieważ ktoś mierzy tymi swoimi oczekiwaniami, chciałaby być idealną matką. Idealna matka Polka, która poświęci się bezgranicznie i która nagle dostrzega, że to poświęcenie niewiele dało. Dalej, w tej grupie osób zagrożonych wypaleniem są osoby, które mają wysoki wskaźnik potrzeby kontroli i panowania. Bo zawsze w życiu coś wymknie się spod naszej kontroli. Nieraz to są relacje interpersonalne, nieraz to jest kwestia postaw moralnych, nieraz religijnych, nieraz osiągnięcia nie takie. I w tych sytuacjach, kiedy nagle czują, że coś wymyka się z ich kontroli, mają lęk i zaczyna się przekonanie o bezsensie całego wysiłku. Następnie do tej grupy, która jest grupą ryzyka, należą osoby, które nie są otwarte na wsparcie ze strony innych. Tak Zosie Samosie, które same uważają, że zrobią najlepiej. Bo w ten sposób izolują się od wsparcia społecznego. Także te osoby, które z powodów różnych, nieraz zawinionych, nieraz nie, bo ktoś może być wyjątkowo złośliwy, agresywny i dlatego nie znajduje wsparcia. Ale nieraz to są osoby też pokorne, życzliwe, ale lekceważone przez innych. Tam, gdzie brakuje wsparcia społecznego, tam wypalenie zawodowe jest większe. Na przykład wypalenie zawodowe może nie dotknąć kobiety, która z wielkim wysiłkiem realizuje właśnie swoje prace domowe i wychowanie dzieci, ale równocześnie pomaga sąsiadce, a sąsiadka jej. Na przykład dzieci do szkoły odwożą na zmianę. I wtedy jest to poczucie, nie jestem sama, bo osamotnienie tutaj jest czymś bardzo złym. Osoby także o złych relacjach interpersonalnych, jeśli nie potrafią przebaczyć, jeżeli mają w sobie dużo lęków, to wszystko prowadzi do pogłębienia izolacji i do wzmocnienia tych tendencji zagubienia. Gdy przyglądamy się całej sferze objawowej, to na pierwszy plan zawsze wysuwa się to poczucie wyczerpania, wypalenia, to wyczerpanie fizyczne, to zmęczenie, ta niechęć, ta bezsilność, wyczerpanie psychiczne. Już nie mam motywacji, już mi się nie chce, już nie wierzę w to, że to można osiągnąć. Chcę też zwrócić uwagę tutaj na znaczenie także tematu duchowości, bo są osoby, które czerpiąc siłę z życia religijnego funkcjonują dobrze. Mówi się, że ludzka działalność, aktywność człowieka obejmuje zabawę, naukę, pracę i kult. Jeżeli w życiu dorosłym dominuje praca, to mimo wszystko jest też potrzebny czas na zabawę, jest potrzebny czas na naukę, jest potrzebny czas na kult. Święty Benedykt mówił ora et labora, ja zawsze podkreślam także et recreatio, a więc módl się, pracuj i odpoczywaj. To jest razem rytm życia i daje poczucie siły. Jeżeli to wyczerpanie jednak następuje, niektórzy zapominają o tym, że życie religijne może być źródłem stymulacji i wsparcia, a życie religijne trzeba traktować jako jeden więcej obowiązek i mają poczucie zawodu także i w tym obszarze i zamiast radości z życia religijnego czują niechęć i złość na Pana Boga, że dopuścił do tego i często za to swoje wypalenie podczas pracy w domu obwiniają Boga, mówiąc, że Pan Bóg im zgotował taki los. Generalnie można powiedzieć, że w sytuacji zespołu wypalenia następuje pogorszenie wszystkich relacji. Relacji do samego siebie, relacji do najbliższych, relacji do dalszego otoczenia, relacji wreszcie do Boga, relacji do pracy, do kultury. Człowiek w każdej z tych relacji czuje dyskomfort i brak perspektyw, a zatem i brak sensu. To wszystko powoduje, że następuje spowolnienie działań i wycofanie się. Oczywiście ja myślę, że wiele osób, pomimo tych trudności, o których tutaj mówię, potrafiło sobie poradzić. I dzisiaj, kiedy mówię te słowa, to w takiej nadziei, że moi słuchacze, myśląc także o swoim życiu przy tej okazji, podzielą się zarówno doświadczeniami przezwyciężonych kryzysów wypalenia, kiedy po jakimś etapie takiego zmęczenia, rezygnacji, kiedy wydawało się, że już tylko popioły zostały z ich życia i z życia rodzinnego, paliły się te iskry, które gdzieś w tym popiele jeszcze były i dzisiaj pięknym ogniem zapału świeci i ta osoba, i cała rodzina, i jej otoczenie, bo te osoby potrafią nosić w sobie ogień. Ja zawsze mówię, że nie wypalą się te osoby, które nie mają w sobie w ogóle ognia. No ale jaki to wtedy ma sens życie? Życie ktoś porównał do świecy, która daje światło i ciepło, ale się wypala. Pewnego dnia świeca się spali, ale światło i ciepło, które dała, spowodowało, że inne życie się rozwinęło, i klimat się zmienił, poczucie bezpieczeństwa wzrosło i dlatego wydaje się, że to jest ważne, aby dać ludziom szansę zobaczenia, że te trudności, które przeżywają, są tylko fazą, kryzysem i że można to pokonać. Jeszcze myślę, że w rozmowach ze słuchaczami będzie okazja tego, żeby wskazać na pewne mechanizmy, sposoby pomocy w odbudowywaniu właśnie tego zapału, tego realizowania siebie także przez służbę dla innych, bez poczucia dyskomfortu i przegranej. A więc zapraszam do podzielenia się także i aktualnie przeżywanymi trudnościami w miarę możliwości, jeśli to będzie możliwe, to będę się starał towarzyszyć wam w waszym myśleniu i w waszych problemach i moją refleksją i modlitwą, a równocześnie myślę, że te świadectwa, które niejednokrotnie słyszałem w tych audycjach, były takim wzmocnieniem dla wielu innych. A więc jeśli mamy coś ciekawego do przekazania, zapraszam.
Dziękuję bardzo. Ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski jest naszym gościem. Ksiądz obiecał powiedzieć na temat właśnie pomocy w tych sytuacjach wypalenia się w domu w trakcie rozmowy ze słuchaczami. Gdyby jednak to nie nastąpiło, bo nie byłoby może takich akurat pytań, no to przynajmniej na końcu do tego tematu wrócimy po telefonach na zakończenie audycji. Także dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Przypominam temat, zjawisko wypalania się przy pracy w domu, zainspirowany listami zresztą słuchaczy i zapraszamy.
I zapraszamy do współpracy, do podzielenia się dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy.
Państwa, audycja dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja. 22:11 już minęła. Dzisiejszy temat, zjawisko wypalenia się przy pracy w domu. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Aleksandra Dajczak z Wrocławia.
Witamy serdecznie.
Słuchałam, co ksiądz tutaj mówił o wypaleniu zawodowym i takich miałam kilka ewentualnie uwag. Ja sama jestem matką piątki dzieci, piątki od niedawna, najmłodsza córeczka ma 7 miesięcy i mam takie odczucia spowodowane własnym doświadczeniem przede wszystkim, że to, co początkowo troszeczkę sugerował ksiądz, że to wypalenie pojawia się w momencie, kiedy mamy zbyt wiele pracy, że to przynajmniej z mojego punktu widzenia jest tak nie do końca prawdziwe, bo ja zauważyłam po sobie, że tak naprawdę jeżeli mam właśnie trochę mniej pracy, to czuję się bardziej zmęczona, bardziej zdezorganizowana, a jeżeli tej pracy mi przybywa, to jednocześnie nie mam czasu na myślenie o takich rzeczach, o jakimś wpadaniu właśnie w takie melancholijne nastroje i zastanawianiu się, czy to dobrze, czy to warto. I praca jest jednak, wydaje mi się, pewnym lekarstwem na tego typu sytuacje. Przy czym mam takie wrażenie też, że musimy sobie jako matka, jako żona postawić takie coś przed oczami, że my jednak w rodzinie przede wszystkim, no właśnie, nie jesteśmy tutaj na etacie służącej. Ja to tak czasami nawet w żartach powtarzam moim dzieciom. Oni mówią, no nie zawsze chce mi się robić to czy to. Ja mówię, no mi też się nie zawsze chce. No nikt mnie nie pyta tak naprawdę, czy ja mam ochotę prać, prasować, sprzątać i robić 5000 różnych innych rzeczy. Natomiast ja to robić muszę i oni robić również pewne rzeczy w domu muszą. I wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest właśnie pokazanie dzieciom, że to nie my jesteśmy od usługiwania im, że wszyscy w domu mamy jakieś obowiązki i że matka, żona, pani domu to nie jest osoba, która powinna czuć się jakąś, no właśnie, taką służącą, tylko że to jest osoba, która do pewnego stopnia jest kierownikiem. Ona zarządza tym domem i pomaga mu dobrze funkcjonować. To znaczy mówi, teraz robimy to, teraz to, ty masz takie obowiązki, ty mi w tym musisz pomóc. Oczywiście dzieci są i młodsze, i starsze, więc trzeba dostosować tutaj ich pomoc, ich możliwości do wieku, ale właśnie jeżeli będziemy wyznaczać pewne granice, wy też coś musicie zrobić, nie tylko ja muszę zrobić, to myślę, że to też jest sposób na uniknięcie takich sytuacji, kiedy czujemy się właśnie no wyczerpane, robię i właściwie poza zmęczeniem nie mam nic z tego. Także myślę, że organizacja swojego czasu, organizacja też życia rodzinnego, no i też przede wszystkim wyznaczenie sobie pewnych priorytetów, to znaczy, co jest dla mnie najważniejsze, na czym powinnam się skupić, a które rzeczy mogę sobie odpuścić, bo nie są aż tak istotne. Trzeba czasami nauczyć się mówić też, wydaje mi się, stop, ja teraz muszę odpocząć, bo odpoczynek to jest też bardzo ważna rzecz i ja osobiście uważam, że to jest bardzo dobre i bardzo ważne, żeby moje dzieci też mogły czasem zobaczyć odpoczywającą mamę, nie tylko wiecznie biegającą z tą taczką i to biegającą już z takim obłędem w oczach, że tą taczkę nawet nie ma kiedy załadować, bo ciągle biega i biega. To nie jest sposób. Także myślę, że zachowując pewną równowagę pomiędzy wszystkimi obowiązkami, wypoczynkiem, pomiędzy wszystkimi naszymi aspektami życia, ale również też delegując wiele obowiązków na dzieci, na męża, jesteśmy tutaj w stanie osiągnąć taki sukces na miarę naszych możliwości. Wiadomo, że bytów idealnych nie ma i nigdy nie będzie tak, że będziemy mieć wszystko zrobione, wszystko na ostatni guziczek zapięte, bo to jest takie nasze ciągłe dążenie do perfekcji, nie wiem, może bardziej do tego, żeby w rodzinie działo się dobrze, może trochę dążenie takie do świętości również, ale to jest droga, to jest pokonywanie pewnych etapów, to jest coś, co właściwie nigdy się nie kończy i coś, co będzie trwało pewnie zawsze. I co jeszcze jedno chciałam podkreślić, że tak naprawdę nie możemy wymagać ani od męża, ani od dzieci, żeby szanowały naszą pracę, jeżeli my same nie będziemy jej szanować. To znaczy, jeżeli będziemy mieć poczucie, że robimy coś gorszego, że te pieluszki, że te kubki, że te wieczne gotowania, prania, prasowania i to wszystko, że to jest jakaś gorsza praca, to myślę, że podświadomie też będziemy taką informację wysyłać naszym bliskim, a myślę, że tak nie jest. Kiedyś nawet przeczytałam takie dosyć zabawne zdanie, które brzmiało: zmieniając pieluchy, zmieniam świat. I ja myślę, że należałoby właśnie trzymać się takiego podejścia. Naprawdę robimy ważne rzeczy, naprawdę robimy rzeczy potrzebne.
Pani Aleksandro, czy to znaczy, że pani w swoim doświadczeniu życiowym nigdy nie zatknęła się osobiście ze zjawiskiem wypalenia się czy czegoś w tym rodzaju?
Powiem tak, wiadomo, zawsze bywają lepsze i gorsze okresy. Czasami jest tak, że wszystko wydaje nam się układać po naszej myśli, wszystko jakoś następuje tak jakoś pięknie po sobie, udaje nam się zorganizować wszystko. Czasami te czasy bywają trudniejsze, na to się nakładają różne rzeczy, bo to i potrafi się przecież pojawić i choroba w rodzinie, i różne sytuacje losowe. Nie ukrywam, że bywało też tak, że czasem naprawdę miałam dość, natomiast ja się przede wszystkim zawsze starałam żeby powiedzieć: teraz musicie pomóc mi w tym, a w tym. Sama nie dam rady. To też jest bardzo ważne, umieć prosić o pomoc. I męża, i starsze dzieci, czasami kogoś z dalszej rodziny. Trzeba umieć powiedzieć otwarcie: jest mi ciężko, proszę pomóż mi. I myślę, że od bliskich naprawdę można taką pomoc otrzymać, tylko czasami właśnie trzeba im dokładnie powiedzieć: potrzebuję pomocy w tym, a w tym konkretnie. Także trzeba też, mówię, są różne sytuacje, ale czasami nazwanie pewnych problemów jest też bardzo ważne.
Również ma pani czas na jakiś relaks. Czy z internetem też ma pani coś wspólnego?
Tak. Znaczy, ja w ogóle staram się nie zapominać o tym, że wypoczynek jest bardzo istotny. Co do internetu, to od paru ładnych lat bardzo dużo mojej aktywności właśnie dzieje się przez internet. Jako mama takiej gromadki nie bardzo mam możliwość, żeby pracować gdzieś na etacie. Zresztą było to naszym wyborem, że jednak zajmę się przede wszystkim dziećmi i domem, że to jest ważne i istotne. Natomiast jako pewną odskocznie, czy jako pewne też i zajęcie dodatkowe, bo przy starszych dzieciach jednak mogłam sobie zorganizować troszeczkę czasu, który mogłam poświęcić też na inne rzeczy, nie tylko na zajmowanie się dziećmi, założyłam portal internetowy przeznaczony właśnie dla takich kobiet jak ja. Nazwałam go tak trochę przewrotnie kurą domową, ponieważ tak powszechnie nazywa się kobiety, które zajmują się przede wszystkim domem. Ja osobiście uważam, że to jest raczej, komplement, przynajmniej dla mnie, nie obelga. I dlatego właśnie na www.kuradomowa.com prowadzę od lat 6 już czy 7 portal internetowy i staram się dzielić tam na tych stronach różnymi pomysłami, czy to na jakieś prace, które można zrobić z dziećmi, czy to na jakieś ciekawe posiłki, czy też jakimiś sztuczkami, które mogą być pomocne przy prowadzeniu domu.
Dziękuję bardzo, pani Aleksandro. Przypominam, www.kuradomowa.com.
Tak.
Tak.
Tom.
Serdeczny Bóg zapłać za ten wkład w naszą dzisiejszą audycję. Z Panem Bogiem.
Ja też chcę podziękować i chcę powiedzieć, że to jest bardzo piękne, gdy osoba, która przeżyła to wszystko, o czym ja mówiłem, tak potrafi poporządkować wiele rzeczy. Tylko do jednej kwestii chciałbym się polemicznie odnieść. Pani mówi, że gdy jest mniej pracy, przychodzi dezorganizacja i taka jest tendencja do użalania się nad sobą, więc praca jest takim lekarstwem. Ja myślę, że czasami tak, ale nie zawsze, bo nieraz to jest w niektórych przypadkach ucieczka w pracy i może grozić pracoholizm. Dlatego ważna jest chwila też refleksji, zastanowienia się, ale gdy usłyszałem, że pani prowadzi portal internetowy, to pani musi na chwilę się zatrzymać, pomyśleć, uporządkować, także to nie jest tak, że to tylko praca. Oczywiście praca nad stroną internetową też jest pracą, ale to jest zupełnie inna praca. To jest właśnie umiejętność zmiany aktywności. Tak jak rolnicy, żeby mieć dobre plony, uprawiają płodozmian, tak i w naszym życiu powinniśmy dla dobrej kondycji umieć zmieniać pracę. Bardzo dziękuję za ten inspirujący głos.
Podejmujemy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Słuchamy, jest nam kto na linii? Halo, halo? No widać,
chyba ktoś zrezygnował.
Pani się rozłączyła, ale mamy następny.
Słuchamy Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa zgromadzonych w studiu. Witamy. I wszystkich słuchaczy. Barbara Znałęczowa się kłania.
Witamy serdecznie.
Ja chciałam poruszyć temat w związku z wypaleniem rodzinnym, tak to nazwę. Zaginięć. Jako, że od 13 lat siedzę w tej tematyce zaginięć i zetknęłam się z czymś takim, że no przeważnie, ale też i mężczyźni, to kobiety, w pewnym momencie matki dzieciom, gdzie nic nie zapowiadało, dana osoba wychodzi z domu, nie wraca. Trwa to, przypuśćmy, 8 lat i dana osoba jest odnajdywana za granicą. I jeszcze jest bardzo dobrze, jeśli chce nawiązać kontakt powtórnie z rodziną. Ale często zdarza się tak, że dane osoby nie chcą nawiązywać kontaktu i piszą policji takie oświadczenia, że nie życzą sobie kontaktu z rodziną. I wtedy policja nie informuje nawet, gdzie ta osoba jest, tylko tyle, że żyje. I wtedy dopiero w rodzinie zaczyna się tragedia. No a podstawą tego wszystkiego, no to jest to właśnie, że dana osoba jest traktowana jak przedmiot. I wtedy już, jeszcze przed zaginięciem, zaczyna się coś takiego jak zerwanie więzi rodzinnych, uczuciowych i na wszystkich tych planach osobowych. No, tak jak wszędzie, potrzebny jest po prostu umiar i w pracy, i we wszystkim. Bo skutkuje to no wręcz teorią chaosu, gdzie jedyną prawidłowością no, jest występowanie zdarzeń przypadkowych. Także no, jak wszędzie, no, cnota umiarkowania jest zalecana we wszystkim. To tyle, co miałam do powiedzenia. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję Pani Barbaro. No, przypadek dziękuję. Ekstremalny.
Tak, no rzeczywiście to jest bardzo bolesna sytuacja, gdy ktoś musi uciekać, żeby siebie obronić, albo gdy ktoś ucieka, bo innymi wzgardził, bo to bywa też i tak. I wtedy te relacje, tak jak pani mówi, zostają zerwane. Następuje oczywiście ta depersonalizacja i te osoby są traktowane jak rzeczy, których najchętniej byśmy się pozbyli, jak błota przy butach i traktujemy źle całe to otoczenie, od którego uciekamy. No i w związku z tym, co do tej cnoty umiaru, myślę, że ma pani na myśli to, aby z jednej strony nie zniewalać drugiej osoby, ale z drugiej strony też nie lekceważyć jej i nie wyrażać braku zainteresowania zupełnie. Gdzieś taki duch wolności i zainteresowanie powinien być. Dziękuję za ten głos.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Jacek z Krakowa.
Witamy.
Można się przyłączyć?
Tak, bardzo
tak,
proszę.
Jest pan na antenie.
Szczęść Boże. No, na wstępie tu chciałem bardzo, bardzo podziękować księdzu doktorowi za bardzo, bardzo ciekawą dyskusję i audycję. Ja sobie myślę tak, w kontekście tego, co zostało powiedziane na temat postawy matki, matki nadopiekuńcze, które tak bardzo troszczą się o swoje dzieci i są tak niesamowicie aktywne w tym względzie. Zastanawiam się od dłuższego czasu nad mechanizmem, jak to się dzieje, że dzieci, które są wychowywane przez tego typu właśnie matki, o których mówił ksiądz, doprowadzają w jakiś sposób, świadomie czy nieświadomie pewnie, do takiej sytuacji, że dzieci nie są w stanie potem funkcjonować w społeczeństwie i dochodzi do różnego typu tutaj dysfunkcji. Ja tak sobie myślę, że często jest tak, że tego typu matki koncentrują się na takich bardzo płytkich poziomach związanych ze środowiskiem, w którym funkcjonuje dziecko, z jego zachowaniami, czy też z tym, czego dziecko ma się nauczyć. Natomiast często zapomina się tutaj o rzeczach głębszych. Myślę tutaj o wartościach, myślę o czymś takim jak kształtowanie odpowiednich przekonań tych dzieciaków. No ale żeby to robić, to potrzebna jest świadomość tych matek. I teraz tutaj pytanie do księdza dyrektora, bo przepraszam, księdza doktora. Jak można tą świadomość kształtować? Bo według mnie jest tutaj troszeczkę zaburzone postrzeganie miłości. Jak powiedział Chrystus, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, no ale żeby kochać bliźniego, to najpierw trzeba zacząć od siebie, a żeby kochać siebie, to trzeba mieć świadomość tego, jak to robić. Więc tutaj może takie pytanie, ponieważ było bardzo dużo wątków i ksiądz świetnie bardzo, bardzo jak gdyby świadomie rozgaduje ten temat, to właśnie moje pytanie, jak można by było tę miłość w tego typu matkach obudzić, wzbudzić i poprawić ich świadomość w tym względzie, bo myślę, że to chyba głównie o to tutaj chodzi. Bardzo dziękuję i
dziękujemy. Dziękujemy panie Jakubie.
No, dziękuję. No chcę powiedzieć, że problem jest bardzo ciekawy, który pan podjął i faktycznie jest ogromne zapotrzebowanie na edukację w tym zakresie, ale to nie tylko edukację taką, że można przeczytać oczywiście wiele dobrych książek na te tematy, bo jest sporo, ale także warto wziąć udział w warsztatach typu umiejętności wychowawcze, czy nauczyć dobrych relacji w komunikacji. Miłość oczywiście wymaga pewnego poziomu nie tylko zaangażowania uczuciowego, ale także refleksji, rozważenia tego, co jest korzystne, zdrowe, a co może się ujawiać jako pewna forma nawet zniewolenia. Ludzie będą nazywali to też miłością. Przecież starałem się dla ciebie, usuwałem ci wszystkie przeszkody z drogi, żebyś sobie nie poranił nogi o kamień, tak jak Pan Bóg w Piśmie Świętym mówi. A jednak okazuje się, że ani Pan Bóg nam nie usuwa wszystkich przeszkód z drogi, tak naprawdę, a rodzice też nie powinni wszystkich przeszkód z drogi usuwać swoim dzieciom, bo dzieci muszą się nauczyć radzić sobie z tymi trudnościami. I właśnie w sytuacjach matek nadopiekuńczych jest duża doza lęku, że dziecko zrani się. Ale są takie dzieci, które nieraz się poraniły, a każde zranienie jest dla nich źródłem nowej sprawności, nowego doświadczenia. Oczywiście trzeba gdzieś zachować tę ostrożność i wrażliwość, żeby nie doszło do jakiejś poważnej tragedii, ale pozwalać na to małe ryzyko, na to przekraczanie barier, na to zmaganie się z granicami, ze swoimi ograniczeniami, wtedy to będzie lepiej. Bardzo ciekawy temat. Myślę, że on zasługuje kiedyś na jeszcze bardziej takie uniwersalne i głębokie potraktowanie. Dziękuję za inspirację.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy.
Witamy.
Chciałabym serdecznie podziękować księdzu profesorowi za w ogóle za to, co mówi, ponieważ to wszystko, co mówi, to tak zapada mi w serce, bo właściwie to, jeśli chodzi o wątek osobisty, to przeżyłam właściwie sama to wszystko, ale nie chciałabym sobie mówić. A mam taką refleksję, proszę księdza, bo chyba pan powiedział, przepraszam państwo prowadzący, też pozdrawiam serdecznie,
dziękuję,
że ekstremalną sytuacją jest to, co ta pani opowiedziała o ucieczkach. Rzeczywiście. A nagle przypomniałam sobie film Kramer kontra Kramer z Dustinem Hoffmanem, który obejrzałam 20 może, czy 20 parę lat temu. To był film amerykański właśnie o takim problemie. A dlaczego ja tak nagle pomyślałam sobie o tym? Bo gdybyśmy rozmawiali z przedwojennymi matkami, które miały po 5, nawet 6 dzieci i tak jak ta pani z entuzjazmem mówiła o swoim macierzyństwie, a te przedwojenne matki nigdy do głowy by im nie przyszło, żeby na przykład wypalić się. Znaczy, sądzę, że trochę ta moda też, przepraszam, że tak powiem, może to kontrowersyjne będzie, ale nagle mi to przyszło do głowy przy okazji tego, co pan powiedział, że to jest ekstremalny przypadek, bo ja tutaj też byłam zaskoczona tym filmem i tym problemem, że może kobieta nagle odejść od mężczyzny i mężczyzna musi się zacząć wczuwać w tę rolę, którą ona odczuwała jako niewolnica. Ja nie wiem, czy to nie przyszło trochę z zachodu, ta cała sytuacja, w której kobiety mogą być zniewolone przez to, że są, znaczy nie mówię, że są, że za wygodne, ale kiedyś to miały te matki tam balie jakieś, prały i tych dzieci było pełno i były straszne, ciężka sytuacja przed wojną na przykład, czy tuż po wojnie, a nie było takich problemów. Wydaje się, że ludzie z racji tej rozwoju cywilizacji też zaczynają być wygodni. Ja sama nie miałam przez jakiś czas pralki, pamiętam, jak syn się urodził wiele lat temu i to już dla mnie był jakiś wielki problem, a moja mama mówiła, dziecko, ja bez pralki automatycznej się, że tak powiem, wychowałam i sama prałam i mojemu rodzeństwu. Więc ja nie mówię, że ja zwalczam to. Ja sama jestem bardzo, to co mówiła, ksiądz profesor mówił, ja przeżyłam właśnie to samotne macierzyństwo, nie dawałam sobie z wieloma rzeczami rady, ale nie chcę o tym mówić. I to jest mi, tak dziękuję za to, bo jakby swoje całe życie prześledziłam w wywodzie księdza profesora. Natomiast to nie jest przekora, przeze mnie przemawia, ale chciałam właśnie, przywołam mam ten wątek, ponieważ nagle to mi się przypomniało. I zastanawiam się nad tym, jak to jest. Poza tym jeszcze jeden sprawa. Ksiądz profesor mówił w pierwszej części o tym, o spędzaniu wolnego czasu, że to w pewnym sensie to też w jakimś sensie przekształcenie tych nawyków naszych spędzania wolnego czasu też może prowadzić być może do takich wypaleń, ponieważ te galerie, to wszystko, ta cywilizacja. Kiedyś obejrzałam dzisiaj film o Warszawie przedwojennej. Z 1938 roku 7 minut to trwało. Zupełnie przypadkiem trafiłam. Okazuje się, że ci ludzie, było więcej warszawiaków niż teraz nawet jest, ale nie było galerii. Wszyscy spotykali się i widać te zdjęcia, znaczy kamerą robione, ile ludzi w niedzielę wylegało najpierw do kościoła, potem na spacery całymi rodzinami, a mało tego, usłyszałam tam, że była kara za handlowanie, tylko sprzedawcy kwiatów mieli prawo handlować, więc sprawa handlu. I tu, tuż przed Państwa, prawda, w audycji obejrzałam ten film i tak sobie też myślę, czy to też nie jest tak, że ludzie zaczęli bardzo dużo pracować, oczywiście. Jest jakaś taka zmiana, oczywiście, znaczy w sposobie spędzania czasu i przyroda, która zawsze sprzyjała odprężeniu, w tej chwili nie spełnia takiej roli. Ale już może za wiele powiedziałam. Serdecznie raz jeszcze dziękuję za audycję i chciałabym, książę profesorze, prosić, jeśli to można, że dokładne te adresy tych tej psychologów społecznych, znaczy psychologów chrześcijańskich, i ksiądz mówił o tym w pierwszej części.
Dobrze, podamy przydatne... O 23. O 23 podam informację.
Dobrze, bo Koleżanka mnie namawiała kiedyś na takiego psychologa. Kto wie, czy się nie zgłoszę. Z Bogiem i serdeczne dzięki.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Bardzo dziękuję za Pani głos. Myślę, że znowu dotykamy bardzo ciekawego momentu, pewnych przemian także kulturowych. Ja myślę, że to, o czym Pani mówi, jesteśmy w takim powiedzeniu, że wyszliśmy z epoki zniewolenia kobiet pieluchami tekstylnymi, a weszliśmy w zniewolenie pampersami. To zupełnie inny rodzaj zniewolenia, ale zniewolenia związanego z pewnym komfortem, zniewolenia związanego z wygodnictwem, z tak takim też roszczeniem, że powinno wszystko być takie łatwe i bezbolesne. I są naprawdę osoby, które wpadają w to wypalenie albo jakieś uzależnienie od tego typu myślenia, ponieważ właśnie więcej w nich jest postaw roszczeniowych niż gotowości do służby, o której tutaj już była mowa kilka razy. I wydaje mi się, że właśnie umiejętność bycia dla drugiej osoby, ale też i z drugą osobą i w tych chwilach i pracy, kiedy pracujemy razem, i odpoczynku, i modlitwy, jest drogą do obronienia siebie.
Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Chciałem zająć głos w tej dyskusji bardzo ciekawej, ponieważ jestem
jest
ojcem
pan na antenie. Jakie pana imię?
Czterosobowej, jedynym żywicielem.
Kogo witamy i skąd?
Moja żona właśnie została dotknięta tym problemem wypalenia zawodowego i po prostu chciałbym zwrócić uwagę państwa na to, że w dzisiejszych czasach instytucje państwowe typu MOPS, oświata wkracza już do naszego życia w ten sposób, że...
Proszę radio wyłączyć, bo ciężko będzie panu mówić. Tak, naprawdę.
Tak. Po prostu chodzi o to, że moc i oświata wkracza do naszego życia w taki sposób, że inwigiluje zachowanie dzieci w szkołach po to, żeby pomóc, prawda? Są te instytucje. Jest wielka rzesza ludzi, która zajmuje się tym problemem w Polsce i na świecie i po prostu zwłaszcza w Unii Europejskiej. Problem gender, że tak powiem, jest tutaj dobrym tematem, żeby go połączyć z tym tematem, z którym teraz mamy do czynienia, czyli wypaleniem zawodowym, ponieważ te instytucje wkraczają na takim poziomie, że naruszają intymność rodzinną. Później nie zawsze umieją pomóc, a wręcz szkodzą rodzinom. Później te rodziny się rozpadają. Powstają rozwody, policja wkracza do mieszkań, sprawdza przeważnie w ciągu 5 minut są interwencje, które niekonsekwentnie wskazują winowajcę. Jakichś kłótni rodzinnych, jakichś nieporozumień. Dzieci, u dzieci szuka się jakichś siniaków, czy znęcania się psychicznego przez rodziców. Po prostu to jest wielkie kuriozum, z jakim mamy teraz do czynienia w Polsce.
Tak, czy to mogę powiedzieć
na te problemy szerzej, po prostu ja chciałem tylko rzucić problem społeczny, po prostu jestem bardzo poszkodowanym w życiu, ale jakoś podniosłem swoją rodzinę, staliłem, jesteśmy silniejsi w tych problemach.
No, chwała Panu.
Z policją, z MOPS-em, z oświatą. Chciałbym życzyć tej siły innym ludziom, żeby nie dawali się tak łatwo temu państwu policyjnemu, że tak powiem, w Polsce, które dzisiaj mamy, a brało się przez wiarę, przez nadzieję na lepszą przyszłość, żeby się nie rozpadały te rodziny, żeby nie było rozwodów, żeby bardziej do Kościoła, do Boga, z uśmiechem do sąsiadów, żeby nie donosić jedna sobie. Tak jak teraz jest moda. Miałem szkolenie w pracy i pewien policjant mówił, że są wypadki, że trzeba kamer, że trzeba więcej donosów i mówił, proszę Państwa, nie bójcie się donosić na sąsiada, na kogoś, kogo widzicie, że spożywa alkohol, a chodzi za kierownicę kierować pojazdem. Nie bójcie się donosić. I tak właśnie się kieruje ogólnie społeczną świadomością dzisiaj w Polsce.
Dziękuję Panu za telefon.
Do usłyszenia na radio.
Tak, z Panem Bogiem.
Temat, który Pan podjął, dla mnie jest o tyle ważny, że dotknął Pan kwestii niesprzyjających środowisk, które mogą rzeczywiście być okolicznością wzmacniającą ten brak satysfakcji z pracy wychowawczej. I faktycznie jest coś, powiedziałbym, nienaturalnego, żeby nie powiedzieć nienormalnego, w tym, że dzieci z pierwszej klasy, idąc do szkoły, dokładnie wiedzą, jakie mają prawa w stosunku do nauczycieli i do rodziców, ale absolutnie nie orientują się na temat tego, jakie prawa ma nauczyciel wobec nich i jakie prawa wobec nich mają rodzice. I to jest jak gdyby odwrócenie porządku i w tym klimacie takim społecznym, medialnym wychowywanie staje się bardzo trudne i dlatego ja rozumiem, że w sytuacjach ewidentnej krzywdy, która się dzieje, przemocy, informacja o tym powinna mieć miejsce, ale w minioną niedzielę słuchaliśmy Ewangelii, gdzie była mowa o upomnieniu braterskim i tam było wyraźnie powiedziane, jeżeli twój brat zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy, później weź ze sobą dwóch albo trzech, żeby się wszystko opierało na świadkach, a później dopiero donieś Kościołowi czy instytucji. I myślę, że gdybyśmy się kierowali taką strategią, to niejednokrotnie pomoglibyśmy ludziom, którzy popełniają błędy, grzechy, czynią zło, opanować siebie. W niektórych sytuacjach będzie i tak, jak Jezus powiedziała, jeżeli cię i Kościoła nie posłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik i wtedy musi się sąd nim zająć. Ale w wielu przypadkach właśnie to upomnienie braterskie byłoby skuteczniejszą formą niż donosy. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Do tej wspaniałej dyskusji chciałabym jeszcze dorzucić jeden wątek. Opieka nad starym człowiekiem w rodzinie. Ja reprezentuję takie pokolenie 60+, czyli z jednej strony starzy ludzie, prawda, bardzo starzy, 90+, z drugiej strony wnuki, no i swoje problemy własne, które też się miewa, mając 60 lat z okładem, z watem. Nie chciałabym wchodzić w szczegóły osobiste, może bardziej uogólnić, ale chciałabym bardzo usłyszeć zdanie księdza Romualda. Stary człowiek. Przy okazji są też i dzieci, i wnuki, i tak dalej. Ten stary człowiek, który wymaga opieki, ponieważ leży i wymaga ogromnej opieki, to jest wielki nakład sił, czego się nie wypomina, ani też nie, jakby nie uchyla się od tego, ale tenże człowiek nie odpłaca choćby milczeniem. To tylko mogą wiedzieć ci ludzie, którzy coś takiego mają, doświadczają. Bo jak się patrzy z boku, to człowiek tego bólu nie zna. Odpłatą jest no coś przeciwnego, no.
Tak.
Niewdzięczność, czy też jakieś
pretensje,
zgryźliwości. I chciałabym zapytać, co taki człowiek musi, taki człowiek, który ma zobarczony po prostu opieką nad starym człowiekiem w domu, a czego na przykład nie musi. I tylko tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za wspaniałe słowa księdza i bardzo wspaniałą audycję. Szczęść Boże i bardzo bym była wdzięczna przy podsumowaniu audycji chociaż uwzględnienie tego tematu.
Dziękuję bardzo. Ja chyba na bieżąco, ponieważ mam poczucie, że pani Teresa porzuciła mi bardzo trudny temat. Znowu temat, jeden z takich tematów, które powinny się może pojawić jako odrębny w ogóle do omówienia, bo jest to problem 50-60-latków. Mają na ogół wtedy rodziców, którzy mają 80-90 lat, z demencją, zrzędliwych, odzywają się wtedy wszystkie urazy z dzieciństwa, retrospekcja pojawia się i po jednej, i po drugiej stronie i rzeczywiście jest to naprawdę często ogromna próba miłości. Ale na pytanie, co ja muszę, do czego jestem zobowiązany, do czego nie, to bym powiedział, że tutaj po prostu trzeba się kierować zasadą przykazania miłości bliźniego. No, to wszystko, co mogłoby tej osobie pomóc i ulżyć jej w cierpieniu, powinno być zrobione. Natomiast równocześnie te osoby w podeszłym wieku, pomimo swojej demencji, nie często mają znakomitą wręcz zdolność do syntez życiowych. I wtedy rozmowa także o tych trudnych sytuacjach, nieraz z dzieciństwa. Ja mam takich pacjentów, takie pacjentki, które opiekują się swoimi chorymi, starymi rodzicami i przeżywają te trudności. I wiem, że umiejętność, wrażliwość w postrzeganiu, umiejętność wybaczania, jasne stawianie granic, niepozwolenie na to, aby zawłaszczyć sobą. Trochę niestety czasami z niektórymi starymi ludźmi trzeba postępować jak z dziećmi, to znaczy jasno wyznaczyć granice. Będę o tej godzinie, wtedy i wtedy się zajmę. Chyba, że będzie sytuacja jakaś krytyczna, to w razie czego to zadzwoni na pogotowie albo sama będę, ale nie będę na każde zawołanie, nie dam się tyranizować, bo czasami ta obecność ludzi starszych jest przykra. Ale trzeba też zrozumieć i ich walkę, i ich trud, i ich ból, i ich cierpienie, i ich chorobę. I nikt z nas nie wie, jak będziemy się zachowywać, gdy będziemy mieć 80 albo 90 lat. Dlatego też tutaj ta zasada miłości, cierpliwości i wrażliwości na pewno musi obowiązywać, a równocześnie obrona też własnej godności, szacunek dla swoich zajęć, obowiązków. Wypośrodkowanie wcale nie jest łatwe, dlatego powiedziałem, że to jest trudny temat, wymagający odrębnej refleksji.
Także to potraktujemy to jako osobny temat w przyszłości.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Runam wszyscy, halo.
Zawsze i wszędzie.
Zawsze i wszędzie. Kogo witam?
Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że jest ksiądz profesor Romuald. Ja dzwonię z tej parafii, co ksiądz pochodzi.
Kogo witamy i skąd?
Jurek. Aha. Z tej parafii, co ksiądz pochodzi. W ogóle jestem na granicach Warszawy, mieszkam, ale przebywam tu, gdzie jest, w tej parafii w Stolicach. Proszę, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za takie piękne rozmowy księdza profesora. Przygotowane już kilka razy słyszałem te rozmowy w zeszłym roku i tego bardzo się tym interesowałem. Miałem w rodzinie u mojego teścia właśnie chorych, co potrzebowałem tego, ale tak się trudno dzwonić do Radia Maryja, że w tej chwili to o tym wypalaniu, to ja już się przepaliłem. Dlatego się przepaliłem, bo tak się ciężko dodzwonić jest, ale jestem wytrwały. I byłem w Makowie właśnie w kościółku i widziałem folderki nowenny pompejańskie. I teraz właśnie to moje wypalanie, bo jestem w tym wieku, co ksiądz Romuald. Żeśmy się gdzieś 15 lat nawet jechaliśmy autokarem razem dosyć długo, no ale to nic. No i bardzo dziękuję za te wszystkie, wszystkiego tak nie wysłuchałem, bo mam tu wiele przeszkód. Po prostu stale mi coś tu przeszkadza, ale tak na doskokach jestem. No i żeby ojciec dyrektor wiedział, no bo chciałem pozdrowić właśnie tam w radiu pana Waldemara, ojca Mariana, no wszystkich w ogóle, ojcem dyrektorem. I ciebie, księże Romualdzie, profesorze.
Ja pozdrawiam.
Za te bardzo piękne rozmowy, które tego...
Dziękujemy,
ale ja mam taką wielką prośbę. Chciałem się zapytać przyjaciela w parafii właśnie, czy ma numer telefonu, żeby zadzwonił, żeby z tym wypalaniem, żeby tak wszyscy... Ja miałem możliwość być kilka razy w radiu. Byli premierzy, byli ministrowie. Nawet, ale nigdy nie tego. I tak bym chciał, żeby księża... się też poczuli do tego, że na pewno może ja nie jestem w czyjej kieszeni w ogóle, ale że ładnie mówić, ładnie wszystko, żeby dać tą ofiarę, wspomóc i wypalić temu Radiu Maryja, żeby miało lżej, bo tak jest ciężko wszystko, a ja nieraz nie mogę nawet dotrzeć, a to bardzo...
Dziękuję.
Jeszcze raz
panie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję i... bardzo. No. I pozdrawiam i pana, i całe Szwelice.
Dziękujemy bardzo.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Gabriela z Bydgoszczy się kłania.
Witamy.
Ja podpisuję się dwiema rękami pod tekstem pierwszej pani, która włączyła się do rozmowy, która miała 5 dzieci.
Ma. Na razie 5.
Tak. Ja jestem matką 13 dzieci.
Gratulujemy.
12 dzieci, dziękuję. 12 dzieci wychowaliśmy. Najmłodszy ma 10 lat, najstarsza 32. Mamy orędownictwo w niebie jednego syna. Ja chciałam powiedzieć, że mając już 4 dzieci, włączyliśmy się do Oazy, ruchu domowego kościoła, Światło Życie. I właśnie ta obecność we wspólnocie pomogła nam właśnie, no, że te kryzysy żeśmy jakoś potrafili zwyciężać. Właśnie jako, że z Panem Bogiem, bo uważaliśmy, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I właśnie we wspólnocie staraliśmy się te kryzysy pokonywać. I chciałam jeszcze powiedzieć, że mając już 9 dzieci, włączyłam się do diakonii muzycznej. I do tej pory trwam, czyli już prawie 19 lat. I to też powodowało to, że oprócz obowiązków domowych też spełniałam w pewnym sensie obowiązki takie dotyczące Oazy. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że dużym plusem jest pomoc małżonka. Na przykład jeżeli człowiek już jest taki w tym kryzysie, to jest małżonka na przykład, że kupi kwiatki, że zaprosi gdzieś na loda, na kawę, czy na spacer nawet. To też jest właśnie takie dodatkowo pomocne w życiu rodzinnym. No i jeszcze takie, żeby mieć czas też taki dla siebie, że taką odskocznię od obowiązków domowych. Ja mam akurat taką odskocznią działkę, wsiadam na rower i jadę i tam właśnie... z każdym kwiatkiem, z każdym zielskiem. Dziękuję Panu Bogu za to piękno, jakie daje właśnie w tej przyrodzie. I to tyle. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję Pani Gabrielo.
Pani Gabrielo, ja chcę podziękować bardzo serdecznie, dlatego że jeśli ja czasami mówię matkom, żeby znalazły czas dla siebie, a mają jedno albo dwoje dzieci i mówią, że nie mają czasu, a pani 13 dzieci, to naprawdę jest coś wzruszającego. I drugi aspekt,
to jest jak gdyby jeden z tych punktów, o których chciałem też jeszcze mówić, jako droga pomocy w sytuacjach właśnie zagrożeń wypalenia. Wspólnoty religijne, ruch domowego kościoła, znakomita forma życia, wzmacniająca, dająca wsparcie, siłę i pokonująca wszelkie trudności. Bardzo, bardzo polecam. Dziękuję.
Tak, również dołączamy się do głosu księdza, jako że w domowym kościele już 36 lat jesteśmy cały czas w kręgu. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria. Prosimy.
Panie Pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię z południa Polski. Elżbieta.
Witam
serdecznie. Tutaj się mówi o wypalaniu. Tylko teraz jest taka, mam taką sprawę, gdzie postawić granicę, gdzie kończy się wypalanie, a rozpoczyna się depresja jako już choroba psychiczna. Ja akurat cierpię na nerwicę, na depresję i jest to choroba niezależna jak gdyby od tego, czy się bardzo zaangażowało po prostu w życie, czy w rodzinę i w pracę. Więc ja myślę, że tutaj to wypalanie takie, to też troszkę już ktoś jest wypalony, to też bym musiała jakieś poszukać już pomocy nie tylko psychologicznej, również i psychiatrycznej, myślę. Ale to właśnie bym prosiła, żeby na ten temat nerwic, jakichś po prostu innych schorzeń psychiatrycznych był osobny kiedyś taki temat, bo jednak bardzo mało społeczeństwo wie na ten temat. Ja również mam chorą córkę na zespół natręt. Bardzo jest to przykre i przykra choroba i dolegliwość. Nie ma jednak, jak gdyby bardzo jest niska świadomość społeczna właśnie o chorobach psychicznych i psychiatrycznych. Także bym bardzo prosiła o jakiś temat na przyszłość też w tym kierunku. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Dwie minuty muszę poświęcić pani w odpowiedzi na to pytanie, bo chcę powiedzieć najpierw tak, że depresja może mieć różne źródło i nie zawsze jest tak, że to właśnie na tej drodze wypalenia dochodzi do depresji, ale jeśli analizujemy proces wypalenia, to zwraca się uwagę na to, że ten proces przechodzi przez pewne fazy, takie jak zdystansowanie się do pracy i do osób, negatywne emocje, destruktywne działania, obojętność wobec otoczenia, czy wreszcie reakcje psychosomatyczne, o których tutaj już dzisiaj mówiłem. Ale ostatnim etapem jest zwątpienie i poczucie bezsensu, strach, rozpacz, lęk egzystencjalny. I to są te osiowe objawy także depresji. I tutaj w tym punkcie wypalenie zawodowe i depresja się spotykają. I faktycznie dla pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi trzeba by dokładnie różnicować etiologię tych zaburzeń. Faktem jest jednak, że wypalenie zawodowe może również doprowadzić do depresji. Gdy pani pyta, w jakim momencie, to w tej ostatniej, najtrudniejszej fazie.
Tak, dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kilka informacji. Godzina 23.01, Radio Maria, audycja dla małżonków i rodziców, informacje. Najpierw rekolekcje spotkania małżeńskie.
Tak, rekolekcje spotkania małżeńskie. Państwo wiedzą, że one to są rekolekcje przeznaczone dla małżeństw i bez względu na wiek i staż małżeński oraz niezależnie od problemów. Można skorzystać z tych rekolekcji w terminie od 19 do 21 września w Opolu i zgłoszenia przyjmują Państwo kwaśniccy pod numerem telefonu 503-629-569. Powtarzam, 503-629-569. Są następne jeszcze od 26 do 28 października
września
w Jaworznie, w Jeleniej Górze, w Lublinie i w Pieniężnie. Jest też i Rokitno. Informacje na temat tych rekolekcji można znaleźć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 16 września. Potrzeby współczesnej rodziny. Przed synodem biskupów prelegentem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. 23 września higiena medialna. Dr Hanna Karp, medioznawca. 30 września jak ojciec może budować relacje z dziećmi? Dr Jacek Pulikowski. Serdecznie zapraszamy. I teraz informacje związane z naszą dzisiejszą audycją z księdzem profesorem Romualdem Jaworskim. Było pytanie o psychologów chrześcijańskich.
Informacje znajdziecie Państwo na stronie spch.pl. S Stowarzyszenie P Psychologów CH Chrześcijańskich.pl. Chcę też poinformować, że w ostatnich miesiącach podczas wakacji zmieniła się siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia i mamy teraz tę siedzibę na ulicy Świętokrzyskiej 36, ale informacje właśnie znajdziecie Państwo na stronie. Ja przyjmuję pacjentów w ośrodku terapeutyczno-edukacyjnym na ulicy Dewajcic na Bielanach w Warszawie we wtorki i w środy, ale moi koledzy przyjmują w przestawie tydzień i na Świętokrzyskiej, i na Dewajtys, i na Bednarskiej w Warszawie, a także mamy ośrodki w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Toruniu, więc te informacje wszystkie na stronie naszej Państwo znajdziecie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Myślę, że o jednym mogę zapewnić, że nasi psycholodzy z całą powagą traktują również sferę życia religijnego i duchowego, a są dobrze przygotowani do pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.
Dziękuję bardzo i odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Dzwonię z podkarpackiego, Halina.
Dziękuję.
Ja po prostu mam takie nietypowe pytanie. Nie pracuję zawodowo w tej chwili. Jestem już na emeryturze. Chodzi mi o taką sprawę. Bo mam małą emeryturę. Przybawiam wnuka. Jestem żoną człowieka, który nadużywał mojego męża nadal alkoholu. Więc całe życie obowiązki spadały na mnie. Zawsze nauczyłam się liczyć tylko na jedną osobę, czyli na siebie, no i na Pana Boga. I na grupy. Teraz, gdy już mam to, co wymodliłam, uprosiłam, czuję się tak w domu dowartościowana, bo ta mała emerytura po prostu czuję, jakby nigdy nie dawała satysfakcji, że ja mam pieniądze, a praca w domu jest bardzo ciężka. Więc staram się pracować, ja się to mówi, mimo że upadam, że nie mam siły, że nie mam zdrowia, ciągle tylko robię i robię. po prostu chcę, żeby ktoś mi pochwalił, że to się nie płaci, to się nie zarabia. Mąż nigdy nie pomagał mi w pracach domowych, jedynie teraz zakupy robi. Ale właśnie tu jest taka prośba i może ja też błąd popełniłam, żeby nauczyć synów, żeby jednak w domu prace domowe były podzielone, a nie, że mąż będzie siedział przed telewizorem, bo on tam wykonał pracę gdzieś w zakładzie, a tutaj się ciągle pracuje, tym bardziej, że wysiada zdrówko. I mam właśnie pytanie, czy ja po prostu nie powinnam mieć wolnego. Ja tak ciągle myślę, chciałabym przejść się na emeryturę, żeby mieć czas na modlitwę, usiąść, popisać, poczytać, bo bardzo lubię poezję, przyrodę. Nigdy nigdzie nie wyjeżdżam. Zawsze czuję taki niedosyt, że czegoś nie zrobiłam niedokładnie, bo nie chcę po prostu, żeby mi ktoś to wyrzucał. Nie chcę kłótni, nie chcę awantur. I dla świętego spokoju. I dla innych też. No, też opiekowałam się teśćmi, teściami. Ja mówię, bardzo kocham świat, kocham ludzi, tylko tam mi się wydaje, że może źle coś robię, że za dużo. No a tyle tylko chciałam powiedzieć. Pozdrawiam, dziękuję za taki piękny temat. No wiem, że to jest dla młodych bardziej. Mam nie, też dzieci, nie, mam dzieci, mam obowiązki, wiem jak pracują, znam życie. Ale chciałabym siebie też uratować.
Jasne.
Pani Haryno, bardzo słusznie. Bardzo słusznie, trzeba siebie ratować, bo życie jest nam dane i trzeba je pielęgnować. Problem, który pani ma, jest taki, że mąż nadużywał alkoholu i w związku z tym prawdopodobnie, nie chcę mówić tutaj z całą pewnością, ale prawdopodobnie jest pani osobą współuzależnioną i w związku z tym należałoby przejść przez terapię. Przy tych skromnych środkach jest to ogromną trudnością w rzeczywistości polskiej, ale chcę powiedzieć, że są niektóre programy czy struktury umożliwiające skorzystanie z takiej pomocy dla osób właśnie z tego typu trudnościami, współuzależnionych, nie mających jakichś nakładów finansowych. Na przykład organizowane głównie przez Pallotynów Stowarzyszenie Sychar, Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw, które pomaga właśnie tym osobom, które bardziej cierpię może z powodu braku tego dobrego słowa i tego uznania, o którym pani mówiła, niż z powodu nawet braku finansów. Dalej jest program Wreszcie Żyć 12 kroków ku pełni życia. Sam ten podręcznik przetłumaczyłem. Dzisiaj on w Polsce rozszedł się i wiele osób w oparciu o ten podręcznik realizuje program pomocy sobie i to są grupy, które wzajemnie się wspierają, naprawdę...
Proszę się, ja przerwę, mogę. Tak. Ja po prostu skorzystam z terapii. Cały czas jestem i ja pierwsza wystąpiłam o pomoc. To także dobrze. Ten temat mam oblatany, tylko to właśnie temat domu. Temat najbardziej domu. Wiedzę na współuzależnienie mam bardzo oblataną i wiem, jakie błędy popełniłam i popełniam dalej. To chyba tak.
Dziękuję. W takim razie traktuję pani telefon jako sygnał dla innych, którzy właśnie będą w tej sytuacji, mogą zobaczyć, że coś można zrobić, że pomimo tych trudności jednak pani podejmuje środki zaradcze i to jest bardzo chwalebne i mam nadzieję, że te trudności się skończą. A na pewno nauczyć innych pomocy i tego, żeby też umieli zauważyć wkład i podziękować i pochwalić, to jest bardzo ważne i warto, żeby wszyscy rodzice o tym pamiętali. Dziękuję.
Dziękuję za wszystko. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bożana z Północy Polski.
Witam.
Ja próbuję się dodzwonić od początku audycji, ale chyba właśnie dlatego na końcu jestem. Udało mi się, bo można zebrać w sytuacji właśnie mojej te wszystkie telefony, które były do tej pory. Jestem matką dziecka niepełnosprawnego. W zasadzie z 21-letniego. I mąż w zasadzie w tej chwili opiekuje się dziećmi. Ja praktycznie przez całe nasze małżeństwo pracuję z racji tego, że w pewnym momencie zaczęłam chorować na RZS i nie mogłam dźwigać dziecka wobec tego. A ponieważ jestem ja zmotoryzowana w naszym małżeństwie, więc ja zawsze wodziłam dziecko do szkoły, do gimnazjum, do liceum, na studia. Praktycznie pracuję w kwieciarni, także tak jak tam mówiła ta pani przed wojną, nawet kwieciarze w niedzielę pracują, także ja praktycznie pracuję przez cały tydzień. Także w zasadzie całe życie było chyba takim ganianiem się od domu do pracy, od godziny do godziny, gdzie dziecko wysadzić, gdzie dowieźć, gdzie ewentualnie połączyć obowiązki właśnie tutaj jakieś takie papierkowe. Mam jeszcze jedną 14-letnią córkę. I problem się zaczął chyba w tym roku, kiedy w lipcu szkoła, która gdzie syn miał praktykę, skończył drugi rok studiów i miał iść na trzeci rok studiów i odmówiła praktyki, ponieważ trzeba dziecko nosić na drugie piętro na zajęcia i nie ma komu. W każdym razie syn chyba wpadł w depresję na tej zasadzie, bo stracił kontakt. To znaczy takie nie można było z nim się dorozumieć. Przestał jeść, to znaczy półtora miesiąca nie jadł. W ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu wakacji praktycznie udało mi się załatwić tą praktykę. Z tym, że on się zbuntował, powiedział, że nie pójdzie na te studia, że zabierze papiery ze studiów i nie będzie studiował, bo on się przez ten miesiąc czasu nastawiał na to, że on nie jest studentem. Reakcja moja była taka, że po prostu w pewnym momencie coś we mnie pękło. I wtedy, w tym momencie właśnie ja uciekłam niejako z domu. Spakowałam się i od dwóch tygodni prawie mieszkam w pracy. Właściwie dzisiaj pierwszy od tygodnia czas znowu w pracy nocuję. Ze względu chciałam wysłuchać audycję. Nie wiem dlaczego, bo rzadko słucham, ponieważ w domu zabraniają słuchać mnie Radio Maryja i podobnych programów. Także po prostu jestem najlepszym przykładem na tą audycję, że nie wiem co robić. Mąż jest chodzącym do kościoła, ale antykościelny. Syn półtora roku temu przestał chodzić do kościoła, odwrócił się od Pana Boga, mimo że zawsze przez całą szkołę podstawową, średnią, liceum miał piątki z religii. Nawet szóstki wręcz. Także nie potrafię sobie poradzić, nie potrafię w ogóle na ten temat myśleć. No ta audycja dla mnie spadła z nieba, tak powiem.
Pani Bożeno, współczujemy Pani bardzo. No, ta sytuacja w pewnym sensie przerasta Panią, skoro Pani uciekła z domu. Księże profesorze, co można Pani poradzić?
Ja bym bardzo Panią zachęcał do tego, żeby Pani poszukała kogoś, z kim Pani ten temat przepracuje. To może być mądry duszpasterz, spowiednik, psycholog, psychoterapeuta, jakiś przyjaciel, bo najtrudniejszą rzeczą w tym jest ta Pani samotność. I tę samotność w pierwszym rzędzie trzeba przełamać. Wprawdzie na pewno nie jest tak, że Bóg o Pani zapomniał, ale to chociażby ten fakt, że doszło do tego, że Pani tej audycji wysłuchała, jest znakiem jakiejś Bożej opatrzności i troski nad Panią, ale Bóg lubi się posługiwać ludźmi, dlatego Pani lepiej zna otoczenie swoje. Ja tylko wiem, że Pani jest z północnej Polski. Może trzeba do Caritasu iść, może do parafii, może do opieki społecznej. Tam dużo ludzi jest bardzo wrażliwych na różne takie trudne sytuacje i być może, że ja mam takie przekonanie, że tutaj pani jest potrzebna nie tylko pomoc taka psychiczna, ale także i organizacyjna. I dlatego mówię też i o opiece społecznej, o Caritasie, bo to są instytucje, które tym się trudnią. Ważne jest, żeby pani nie zrezygnowała z szukania pomocy. Tutaj jedna z naszych rozmówczyń mówiła, trzeba umieć poprosić. I pomimo, że to wydaje się takie nieraz trudne, nawet niektórzy mają wrażenie poniżające, ale jest dużo ludzi, którzy gdy widzą, że potrzebna jest pomoc, są gotowi do takiej pomocy, ale trzeba im powiedzieć o tym. Ja bardzo panią zachęcam do tego, żeby pani nie zatrzymywała się sama nad tym, tylko żeby wejść w jakąś relację czy z jakąś osobą, czy z jakąś instytucją.
Słuchamy Radio Maria.
Miły Bóg, Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ze Świebodzina. Bardzo dziękuję za tą audycję i chciałam powiedzieć, że ja jestem alkoholiczką niepijącą i też bardzo dużo w życiu przeszłam. I po prostu chciałabym zapytać się pana, który profesora, tak?
Księdza profesora.
Żeby mi powiedział, co ja mam robić w takich sytuacjach, bo naprawdę nie mam siły. Już na policję zgłaszałam i księdza się radziłam. I modlę się i
chodzę do kościoła pani
i już naprawdę nieraz nie mam siły. I,
O jakie sytuacje chodzi?
Mój mąż nadużywa alkoholu i strasznie, jak jest pijany, albo jak tak dojrzewa, jak to się mówi, to jest agresywny i wyzywa mnie różnymi słowami. I ja jestem, jak to zawsze powtarzam, że ja nie jestem robotem, że mam uczucia i odczucia. I to bardzo mnie tak jakby upokarza, nie? Jeszcze mało tego, to jak on wyjeżdża, mój mąż, za granicę do brata, to na mnie wyżywają się też sąsiedzi z góry, piętra wyżej. Po prostu, ja wiem, widocznie taki mam krzyż, bo kiedyś jak piłam alkohol, to też zachowywałam się tak jak, no podobnie jak mąż. Byłam agresywna, byłam wulgarna i po prostu byłam na różnych terapiach i bardzo dużo pomagali mi lekarze i teraz bardzo, bardzo się modlę i proszę Pana Boga. Chciałabym jakoś naprawić te relacje z mężem. Ile razy się pytam nawet, powiedz, co Ci się we mnie nie podoba, to on nawet na to pytanie nigdy nie umie mi odpowiedzieć. Z dziećmi różnie bywa, ale jest kontakt dobry. Tu się pogniewamy, jest kontakt dobry. Ale mam wnuczków i dziękuję Panu Bogu za to, że ja mogłam, teraz mój wnuczek chodzi do czwartej klasy, nauczyć wnuczka mojego, który chodził, teraz do czwartej klasy, który jeździł na obozy z księżmi, znam bardzo dobrze różaniec, religię, koronkę po prostu śpiewa i uczęszcza na zajęcia misyjne i bardzo, bardzo jestem z tego dumna, że właśnie tego właśnie uczę mojego nauczyłam mojego wnuka i uczę młodszego wnuka i jeszcze mam od syna dwoje dzieci i dwoje wnuków, którzy też tak samo, jeden jest ministrantem, a druga wnuczka też są bardzo pobożni, bo wszyscy jesteśmy katolikami i proszę ojca i proszę państwa, naprawdę, żeby nie wiara w Pana Boga i Mateczkę Przenajświętszą. Ja miałam bardzo ciężkie załamanie, ale jedynie to właśnie chciałam powiedzieć tym wszystkim radiosłuchaczom, że jedyna siła i moc siłę tą i moc dostaję właśnie tylko od Pana Boga, mojego Najwyższego, który jest Ojcem Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa i od Mateczki Przenajświętszej. To jest jedyna moja siła i moc. I różaniec, różaniec i jeszcze raz różaniec. I właśnie chciałam tutaj powiedzieć, tutaj Państwo przed chwileczką mówili o pomocy. Miałam bardzo właśnie pomoc, dużą. Dużo miałam pomoc, bo byłam bardzo potrzebie. Bardzo dużo mi tutaj pomogła koleżanka z kościoła, pani Ela Pietrasik, ksiądz Andrzej Oczachowski, tak,
panie Elżbieto, to już, panie Elżbieto, to już są szczególiki. Postawiła pani pytanie księdzu profesorowi i ksiądz profesor odpowie, no bo telefonów jest dużo. Co ma pani robić w sytuacji właśnie, kiedy mąż z mężem kontaktu nie ma?
Ja myślę, że pani bardzo dużo robi. Że to, co pani robi w tej chwili, to jest wzmacnianie pani i dzielenie się tym, co najlepsze w pani. Natomiast pani dobrze wie, co panią wyprowadziło z nałogu alkoholowego i co pani pomogło się uwolnić. I ten sam duch, że tak powiem, te same siły są w stanie uwolnić też pani męża. Kiedy, to ja nie wiem, dlatego że to jest zawsze tak zwany kairos, czyli czas najlepszy, w którym Pan Bóg zadziała, ale nie wolno wątpić, trzeba z ufnością nadal trwać w modlitwie. Natomiast w sytuacjach, kiedy by stosował przemoc, wtedy, kiedy zachowuje się niewłaściwie, trzeba niestety odizolować, wezwać pomoc, powiadomić policję, rozmawiać często o konieczności przymusowego leczenia albo dobrowolnego, żeby wskazywać mu drogę wyjścia. Ale ja naprawdę jestem pełen szacunku dla tego, co pani już robi.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Pomorskiego. Ja chciałam porozmawiać o moim małżeństwie. Chodzi o to, jestem bardzo młodą osobą z bardzo małym stażem małżeńskim. Chciałabym prowadzić bardzo takie pożycie małżeństwie. Jednak mój mąż nie chce się zgodzić na to, żebyśmy mieli wspólne dzieci. Jest za różnymi aspektami, które są zabronione według religii chrześcijańskiej. Ja go bardzo kocham, ale on nie chce się zgodzić na to. Chciałabym zejść w ciąży, a on po prostu tego nie chce i nie wiem, co mam robić.
Kiedy braliście ślub? Ile czasu macie tego życia małżeńskiego?
My braliśmy w czerwcu.
W tym roku, tak?
W tym roku. Proszę mi powiedzieć, czy mąż od początku wyklucza potomstwo?
Nie, on nie wyklucza właśnie potomstwa. Mówił mi bardzo otwarcie o tym, że chciałby mieć razem ze mną dzieci, że marzy o wspólnym domu, a wszystko tak się po prostu zepsuło. Mam wrażenie, że już mnie nie kocha. Mam nawet wrażenie, że ma jakąś inną kobietę.
To bardzo możliwe, muszę powiedzieć, bo to jest tak dziwna sytuacja i tak szybkie zmiany, że są nietypowe. Albo nakłamał i wtedy małżeństwo jest nieważne i trzeba by iść w stronę unieważnienia, albo powyjaśnić te sprawy. Dla mnie ta sytuacja jednoznacznie kwalifikuje się do terapii małżeńskiej, jak najszybciej.
Tak, mój mąż jeszcze pracuje za granicą i naprawdę, tak jak zjeżdżał jeszcze w wakacje, potrafił zjeżdżać co tydzień.
A długo znacie się i długo żeście chodzili ze sobą?
2 lata ponad.
Mhm. To nie tak długo.
I cały czas on pracował za granicą i cały czas wszystko się tak bardzo dobrze układało. A teraz, jak on potrafi przyjeżdżać do naszego wspólnego domu, do Polski, tutaj właśnie na Pomorze, tak teraz on nie chce w ogóle przyjeżdżać. Mówi, że ma bardzo pilne sprawy i
wasze małżeństwo jest w bardzo poważnym kryzysie i wymaga natychmiastowego leczenia.
Ja mam się zgłosić na takie leczenie. Ja chodzę do psychiatry, biorę bardzo silne leki antydepresyjne. Też lekarz właśnie mówił, że to są też przeciwwskazania do tego, żeby zejść w ciążę.
No może i sytuacja małżeńska jest przeciwwskazaniem w tej chwili do zajścia w ciąży, dlatego że tak naprawdę to ja nie mam pewności, czy wy będziecie razem. I jeśli dziecko miało być tylko klejem do sklejenia waszego rozpadającego się związku, to byłoby nieporozumienie. Niestety mówię to z bólem, ale jednoznacznie. I chciałbym panią prosić o to, żeby pani zgłosiła się do jakiegoś ośrodka, gdzie jest prowadzona terapia małżeństw.
A czy jest możliwe, żeby tak zwane złapanie na dziecko, czy by to coś zmieniło, bo ja jestem bardzo wierzącą osobą,
nie, proszę
chodzę
pani,
zawsze do kościoła, jestem... ale chodzi po prostu mi o to, że ja bardzo nie chcę go stracić, ja go tak strasznie kocham, a to wszystko ja
proszę
myślałam,
panią,
że może...
Dziecko nie może być... narzędziem. To jest bardzo niewłaściwe podejście. Proszę pomyśleć o realizacji waszego rodzicielstwa wtedy, kiedy wyprostujecie wasze relacje wzajemne.
Ale... A jeżeli nie da się ich wyprostować i on nadal nie będzie chciał, on nawet mi groził, że jeżeli zajdę w ciążę, to będzie chciał aborcję zrobić.
Znaczy, jeżeli mąż wyklucza w tej chwili, mówi, że nie chce żadnego dziecka, jest to, a od ślubu jest parę miesięcy, to jest to jakieś też wskazówka, że można do sądu biskupiego się udać, bo jest pytanie, czy małżeństwo było ważnie zawarte, jeżeli on neguje
mam
dzieci.
Mam poważne wątpliwości co do ważności zawartego związku małżeńskiego.
Bo jeżeli neguje...
Ja wiem, że pani kocha i dla pani to jest rozdarcie duszy, ale trzeba odróżnić sprawy prawne od emocjonalnych, albo uwzględnić jedne i drugie i dopiero spokojnie. To jest trudny przypadek i on wymaga naprawdę wnikliwej pomocy specjalistów. Duszpasterzy, psychologów, lekarzy.
Znaczy, to jest taka wskazówka ogólna, bo my tutaj tej sytuacji nie znamy szczegółowo i nie możemy szczegółowo pani poradzić. Także zwrócić się bezpośrednio już do ludzi, którzy będą mogli więcej na ten temat z panią porozmawiać. Czas nam się już kończy. Księże profesorze, to co na koniec miało być, jak zaradzić, jeżeli to stwierdzamy, że zjawisko wypalenia się zaistniało w naszym życiu, dokąd, jak pomocy szukać, gdzie szukać pomocy? Co będzie pomocą?
Najpierw zatroszczyć się o siebie. To jest pierwsza rzecz i zatroszczyć się o siebie w kategoriach także zbawienia. Ja mam tak żyć, nie tylko żeby teraz osiągnąć komfortową sytuację, ale również żeby się zbawić. To znaczy nie mogę doprowadzić siebie do stanu wyczerpania, do zniszczenia zdrowia, do zaburzenia relacji społecznych. Ja muszę wziąć odpowiedzialność za jakość mojego życia. Trzeba ustalić realistyczne cele, bo tam, gdzie brak realizmu, gdzie są tylko jakieś mrzonki, oczekiwania, to nie da rady tego zrealizować i będzie przykrość. Trzeba zadbać o rytm życia i o odpoczynek. Trzeba sprawy traktować mniej osobiście i mniej emocjonalnie, a bardziej tak zadaniowo. I tutaj wypowiedź pani Aleksandry na początku dzisiejszej naszej audycji dała dużo światła w tym względzie. Trzeba poznać siebie, znaleźć czas na odpoczynek i okazuje się, że jest to możliwe także w sytuacjach, gdy się ma wiele dzieci, bo dzwonimy tutaj osoby i ja jestem bardzo wdzięczny, bo tak naprawdę te wskazania to wynikają z tego, co tutaj mówiły te kobiety, które potrafiły przejść przez trudne sytuacje zwycięsko. Bo właśnie zarówno korzystały ze swoich zasobów, jak też umiały się zwrócić do otoczenia z prośbą o pomoc i właśnie z jednej strony troska o siebie, a z drugiej strony dbanie o to, żeby otoczenie wspierało nas. Dzieci nauczyć szacunku, uznania i współpracy, męża prosić i chwalić za to, że pomaga. To wszystko są proste strategie, ale bardzo skuteczne. Tylko trzeba
trochę pomyśleć i mieć odwagę, żeby je wprowadzić. I życzę Państwu oczywiście wszystkim, żeby ten ogień płonął, a nie wypalił się.
I już więcej można znaleźć na stronie psychologów chrześcijańskich, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich www.spch, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.pl. No i jeszcze ta strona, o której nasza pierwsza słuchaczka mówiła, www.kuradomowa.com. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie telefony, za współtworzenie kolejnej audycji dla małżonków i rodziców. Dziękujemy księdzu profesorowi Romualdowi Jaworskiemu i zapraszamy wszystkich Państwa już za chwilę na modlitwę na zakończenie dnia.
Podaję informację o numerach stron do modlitwy kompletą, hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy z trzeciego tygodnia, w tomie czwartym, strona 972, w wydaniu skróconym 1167, psalmodia czytania i modlitwa z wtorku, 983 strona, w tomie czwartym, w wydaniu skróconym 1179, antyfona końcowa Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
dzień dobiega kresu. Został nam dany przez Boga, aby go dobrze zagospodarować. Jak gospodarowaliśmy tym, co Bóg nam dał? Ile było w tym miłości, odpowiedzialności, troski? A kiedy poddawaliśmy się zniechęceniu, goryczy, rezygnacji? Ile było w nas gotowości do słuchania Boga, a ile własnego kombinowania i samowoli? Za to, co było grzeszne, chcemy teraz Boga przeprosić. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twoich dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Amen. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieję nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Zapłać za wspólną modlitwę, drodzy radiosłuchacze. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu profesorowi Romualdowi Jaworskiemu. Serdeczny Bóg zapłać, księdze profesorze.
Dziękuję za zaproszenie i za zaufanie. I dziękuję tym wszystkim, którzy współtworzyli tę audycję poprzez swoje telefony. Bardzo dzisiaj ważne, takie mądre, spokojne, głębokie. Niech Pan Bóg wynagrodzi tym wszystkim, którzy także myśleli na te tematy podczas naszego spotkania.
Dziękujemy panu Jarosławowi za realizację audycji. Drodzy Państwo, zbliża się godzina 23:45. Do kolejnego wtorku żegnają się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maryja zawsze dziewica. Teraz.